Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco i serdecznie witam widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy nasze spotkanie, rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, obrona narodowa po 2 latach rządów Zjednoczonej Prawicy. W studiu telewizji Trwam nasi goście, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Szczęść Boże, witam panie pośle.
Szczęść Boże, dobry wieczór ojcze, dobry wieczór państwu.
Pan poseł Wojciech Skurkiewicz, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Witam panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bezpieczeństwo narodowe, także to militarne, bardzo ważna, istotna, zasadnicza sprawa. 2 lata temu minister obrony narodowej przedstawił porażający audyt dotyczący aktualnego wówczas stanu obrony narodowej naszej ojczyzny. Panowie, de facto siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej nie były w stanie zagwarantować bezpieczeństwa militarnego naszej ojczyźnie, panie pośle.
Tak, to było szokujące. Wiedzieliśmy, że jest źle, ale niestety myliliśmy się. My, którzy wcześniej w Komisji Obrony Narodowej funkcjonowaliśmy w parlamencie, bo okazało się, że jest fatalnie po prostu. Siły zbrojne mamy doskonale wyszkolonych i przygotowanych żołnierzy, są pieniądze, a stan faktyczny sił zbrojnych katastrofalny. Poczynając od braku uzbrojenia, poprzez fatalny, a można powiedzieć dysfunkcjonalny, czyli szkodliwy system dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi, fatalne rozwiązania formalno-prawne, no to powodowało, że nasze wojsko właściwie to, można powiedzieć, nadawało się do defilad. Natomiast do spełniania tego konstytucyjnego, takiego zasadniczego, podstawowego obowiązku, podstawowego celu, do jakiego są powołane siły zbrojne, no na pewno nie były w stanie z tego obowiązku się wywiązać, ponieważ to wynikało również z postrzegania sił zbrojnych i bezpieczeństwa polskiego przez szczególnie ostatnie 8 lat, czyli rządów PO-PSL. W każdym dokumencie przygotowanym przez poprzednią władzę można było znaleźć jako podstawowe zadanie, że gwarantem bezpieczeństwa Rzeczpospolitej jest członkostwo w NATO. A to tak nie jest. Oczywiście NATO to jest niezwykle istotny element bezpieczeństwa naszego państwa, ale to jest jeden z elementów do zapewnienia suwerenności, niepodległości, bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Do tego są powołane i przeznaczone siły zbrojne.
Pan poseł Wojciech Skurkiewicz, panie pośle, sztandarowy projekt to wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Udało się to zrealizować po 2 latach. Możemy powiedzieć rzeczywiście, że jest to na pewno wymierny sukces w tym wymiarze bezpieczeństwa naszej ojczyzny, ale również bardzo drugi ważny akcent, o czym wspomniał także pan poseł Michał Jach, to wzmocnienie naszych zasobów militarnych, polskiego wojska, które ma stać na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny.
To są dwa obszary, które ze sobą też i współgrają, ale zanim o tym, to chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Rok 2015, wybory wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość i takie swoiste rozliczenie z tym 8-letnim czasem rządów Platformy Obywatelskiej. Wprowadzenie w pełni zawodowej armii, 100-tysięczna armia, niespełna 100-tysięczna, bo bądźmy szczerzy, ta liczba żołnierzy zawodowych nigdy nie przekroczyła 97 tysięcy żołnierzy zawodowych. To jest jedna rzecz. Rezygnowanie ze szkolenia, ze ćwiczeń rezerw. Te rezerwy praktycznie w ogóle przez 8 lat nie odbywało się ćwiczenia tych właśnie żołnierzy. Mało tego, zaprzestano jakiejkolwiek edukacji młodzieży na poziomie szkoły, czy ponadgimnazjalnej, czy już na etapie studiów wyższych. I to wszystko daje nam też pewien obraz i sytuację w polskiej armii. I ten 2015 rok, 16 listopada, zaprzysiężenie rządu Prawa i Sprawiedliwości, objęcie resortu przez, czy expose pani premier w Sejmie, objęcie resortu przez ministra obrony narodowej i szok, wielkie zdziwienie. Przed nami za chwilę, za kilka miesięcy szczyt NATO, najważniejsze wydarzenie po 89 roku bez wątpienia, jak nie po II wojnie światowej, w tym tym aspekcie współpracy militarnej. I proszę zauważyć, nic nie mamy przygotowane. I jakież było zdziwienie nasze jako członków Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, kiedy minister Antoni Macierewicz przychodzi do nas na komisję i mówi: panowie, my nic nie mamy przygotowane. Okazuje się, że nasi poprzednicy nawet nie byli w stanie zabugować terminu dogodnego dla organizacji szczytu NATO na Stadionie Narodowym, gdzie było, ten Stadion Narodowy był główną areną spotkań najważniejszych osób na świecie, jeżeli chodzi o wojskowość, prezydenci, premierzy, ministrowie obrony narodowej. Ale bez wątpienia te działania, które podjął minister Antoni Macierewicz, pani premier Beata Szydło, pan minister Waszczykowski, ale również i pan prezydent Andrzej Duda, przyczyniły się do tego, że szczyt NATO w lipcu 2016 roku w Warszawie zakończył się sukcesem, czyli wielkim sukcesem dla nas Polaków i dla naszej części Europy także, bo raz, że podkreślenie tego z jednej strony, że Polska jest tym kluczowym krajem na wschodniej flance NATO, strategicznym partnerem przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i jako głównego państwa, które no, jest takim rozdającym karty w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale z drugiej strony wzmocnienie także obecności sił NATO w naszym kraju i wojsk amerykańskich. Mówiło się o tym, że no dobrze, ta rotacyjna obecność wojsk amerykańskich, no ale no to będą, przyjadą, pojadą, ale my mamy tą permanentną, rotacyjną, ale permanentną obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju. Oni się wymieniają co 9 bodajże miesięcy w takich rotacjach. Mało tego, mamy również brygadową grupę bojową. Wojska amerykańskie już fizycznie, którzy są ze sprzętem w naszym kraju, są obecni na wschodniej flance NATO i to jest właśnie to, co wzmacnia nas jako kraj na wschodniej flance NATO i naszą część Europy. Proszę zauważyć, jakie było zniecierpliwienie i zdenerwowanie Rosji, szczególnie to widać po obwodzie kaliningradzkim. Takie bardzo mocne, agresywne działania, agresywne zachowania w stosunku do sił polskich, ale i natowskich, na przykład operujących na Bałtyku, naruszanie przestrzeni powietrznej Sojuszu Północnoatlantyckiego, ba, posadowienie Iskanderów w obwodzie kaliningradzkim, co jest szalenie z punktu widzenia bezpieczeństwa naszej części świata, czy całej Europy, jest bardzo niebezpieczne. I to właśnie pokazywali Rosjanie, że ich na wiele stać. My się nie poddajemy. Mamy sojuszników, współpracujemy. Zresztą obecność prezydenta Trumpa w Warszawie podkreśliła też i wagę naszych relacji polsko-amerykańskich z jednej strony i to, jak Ameryka dziś postrzega Polskę i rząd Prawa i Sprawiedliwości w Polsce.
Panie pośle, bardzo proszę.
Ja tu może do tego obrazu naszych sił zbrojnych chciałbym dodać rzecz, o której właściwie w mediach trudno znaleźć informację, ale bardzo charakterystyczna. Wszyscy wiemy, że mamy perełkę w naszych wojskach, to są wojska specjalne. Do 2013 roku Amerykanie przedstawiali organizację, wyszkolenie, potencjał tych polskich wojsk specjalnych jako wzorcową. Nasze wojska specjalne były przygotowane do szkolenia i już to się działo, szkolenia innych wojsk specjalnych. I nagle, gdy decyzją Platformy Obywatelskiej, to był pomysł Biura Bezpieczeństwa Narodowego od prezydenta Komorowskiego, właściwie generała Kozieja, szefa BBN-u, gdy wprowadzono nowy system kierowania, który totalnie jest przeciwny do zasad obowiązujących w siłach specjalnych w Stanach Zjednoczonych, ale i w całym NATO. To jest tak zwane force user, force provider, czyli ten, kto szkoli, ten dowodzi. Wprowadzono to Stany Zjednoczone, właściwie Armia Stanów Zjednoczonych, oficjalnie zerwała współpracę w dziedzinie wojsk specjalnych z siłami zbrojnymi. Było nawet na ten temat specjalne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej. To my posłowie opozycji, wtedy opozycji Prawa i Sprawiedliwości, żeśmy to wymogli, gdzie nam, że tak powiem, w sposób pokrętny tłumaczono, że to nieprawda, ale oficjalny list był od dowódcy wojsk specjalnych do inspektora. I na szczęście dla wojsk specjalnych, ale to oczywiście wielkie nieszczęście, na wiosnę Rosjanie weszli na Krym, no i Amerykanie powrócili do tej współpracy. Ale tym takie było postrzeganie. I teraz ci ludzie, którzy doprowadzili do takiej sytuacji, oni mówią, że my jesteśmy nieliczący się członkiem, gdzie na przykład w ubiegłym tygodniu była taka grupa posłów Komisji Obrony Narodowej w Brukseli i spotkania z Amerykanami no, pokazują, że oni nas uważają za niezwykle wiarygodnego i bardzo istotnego sojusznika, przed którego wspierają, ale również nas postrzegają jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Tak nas w tej chwili postrzegają Amerykanie, ale i pani, miałem spotkanie z zastępcą sekretarza generalnego NATO, panią Gotę Miller, to jest Niemka, która również w samych superlatywach mówiła o tym, jak wojsko polskie jest postrzegane w NATO, jak są zadowoleni z wykonywania zadań przez naszych żołnierzy.
Partnerstwo strategiczne na pewno, ale ponownie także warto przypomnieć, że Polska jako jeden z niewielu krajów wypełnia swoje zobowiązania, chociażby te na płaszczyźnie finansowej wobec struktur natowskich.
Jesteśmy jednym z pięciu krajów, który realizuje te zobowiązania, które zostały podjęte przez wszystkie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. 2% produktu krajowego brutto przekazywane na obronność i my to realizujemy i bez wątpienia Stany Zjednoczone i o tym mówił też prezydent Trump. Jesteśmy bardzo dobrze w tym zakresie postrzegani. Tylko 5 państw wywiązuje się z tych zobowiązań, ale my idziemy dalej, my chcemy iść dalej i my przyjmujemy, jesteśmy nie powiem, że świeżo, ale przed 2 tygodniami bodajże przyjęliśmy w Sejmie ustawę, która wskazuje jednoznacznie. Idziemy dalej, zwiększamy wydatki na obronność do 2,5% PKB w perspektywie roku 2030. Będziemy sukcesywnie zwiększać te wydatki obronne. Z tym się również wiąże to, że chcemy mieć liczniejszą armię. Dziś ta armia, która liczy już ponad 100 tysięcy żołnierzy, zdajemy sobie sprawę, że nawet bardzo dobrze wyszkolona nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa Polsce i Polakom i dlatego też chcemy zwiększać sukcesywnie liczbę żołnierzy zawodowych, ale również i ten dodatkowy komponent Wojsk Obrony Terytorialnej. Chcemy, aby docelowo nasza armia liczyła 200 tysięcy żołnierzy, przy czym 150 tysięcy to są żołnierze zawodowi i 50 tysięcy Wojska Obrony Terytorialnej. Jestem przekonany, że uda nam się to przeprowadzić, już zrealizować w ciągu najbliższych lat, bo to jest ważne. Ważne jest również odbudowywanie potencjału obronnego, jeżeli chodzi o wschodnią, używając słowa flanka, wschodnich rubieży naszej ojczyzny, bo przypomnę, bo to jest też bardzo ważne, nasi poprzednicy dbali o zabezpieczenie czy rozwijanie naszego potencjału obronnego na zachodzie naszego kraju, przy naszej zachodniej granicy, gdzie były ulokowane główne siły, również i w północnej części Polski. Ta wschodnia część Rzeczypospolitej była traktowana w sposób taki, mówiąc kolokwialnie, po macoszemu. I jedna z pierwszych decyzji ministra Antoniego Macierewicza to było to, aby właśnie wzmocnić wschodnie rubieża Polski, wschodnią flankę Rzeczypospolitej, tak żeby również i ta wschodnia ściana czuła się bezpiecznie i dlatego też rozwijamy tam jednostki, tam doposażamy w ten nowoczesny sprzęt, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. I jeżeli ktoś opowiada, że będziemy bronić Warszawy w sytuacji oczywiście zagrożenia, dyslokując oddziały z zachodniej granicy, no to jest w absolutnym błędzie.
Panie pośle, 200 tysięcy żołnierzy, 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, to założenie docelowe Wojska Obrony Terytorialnej, to także nowy projekt, nowy pomysł, który wśród młodego pokolenia Polaków, z tego co wiemy, cieszy się ogromnym zainteresowaniem i popularnością.
Tak, to jest niezwykły sukces. Tu trzeba ciągle gratulować panu ministrowi Macierewiczowi, który tak z taką determinacją i konsekwentnie wprowadza ten nowy komponent sił zbrojnych. To jest niezwykłe przedsięwzięcie logistyczne, niezwykle trudne. przedsięwzięcie logistyczne, gdyż no, ta infrastruktura trwała, więc koszary, place ćwiczeń, strzelnice, tego po prostu nie ma i to trzeba od nowa budować.
Zera,
tak, praktycznie od zera to trzeba budować, realizować, ale warto również przy okazji, no, jak mam możliwość zabrania dla tak szerokiego audytorium głosu, to chciałbym te podziękować właśnie tej młodzież, przy mnie każdy jest młodzież, ale tej młodzieży podziękować za ich determinację, bo z tego co wiem, a mam z dobrych źródeł wiadomość, jest niezwykłe zaangażowanie tych ludzi, tej młodzieży w ramach ćwiczeń, podnoszenia swoich kwalifikacji, podnoszenia swoich umiejętności. Również chciałem podziękować samorządom, bo wiemy wszyscy, jak samorządy, można powiedzieć, biją się o to, żeby na ich terenie powstawały pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej, ale i również a te samorządy często nawet angażują się finansowo i rzeczowo we wsparcie tych Wojsk Obrony Terytorialnej, także wiem, że czasami są gotowi ponieść i często ponoszą jakieś dodatkowe koszty po to, żeby jeszcze poprawić stan tej infrastruktury lokalnej pod przyszłe lub już funkcjonujące Wojska Obrony Terytorialnej w ich mieście. To mamy wiele, właściwie praktycznie w każdym mieście, gdzie są te oddziały i pododdziały Wojsk Obrony Terytorialnej, to w tym miasto się angażowało również. Ale z tego, co wiem, mieszkam na Pomorzu Zachodnim, to również u nas burmistrzowie, prezydenci mówią, a tutaj jestem gotowy zaangażować kasę, tylko dajcie tych żołnierzy tutaj, przyjmijcie decyzję, żeby to u mnie, w moim mieście, w naszym mieście, w naszym powiecie, żeby to funkcjonowało.
Bardzo istotny, myślę, panowie, akcent także po tych wszystkich decyzjach, które na przestrzeni ostatnich 2 lat zapadły na szczeblu ministerialnym, także przy współpracy i Parlamentu, dwóch izb i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to zauważenie konieczności wzmocnienia pozycji polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ten przemysł zbrojeniowy, nasz polski, przez rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u traktowany był po macoszemu. Pamiętamy całą sprawę z karakalami, także szczęściami zamiennymi, z miejscami, w których będą wykonywane serwisy czy też remonty. To wszystko pokazywało rzeczywiście, że ten system no, jest bardzo niespójny, a to co nasze, co pod ręką na miejscu, w ogóle zostało zepchnięte na margines.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości dał jasne wytyczne i wskazania. Co jest możliwe, jest na odpowiednio wysokim poziomie, a produkowane jest przez rodzimy przemysł obronny. Zamówienia będą lokowane właśnie w tych firmach. I Polska Grupa Zbrojeniowa, która skupia 65 firm państwowych, mówiąc najogólniej, z obszaru przemysłu obronnego, przemysłu zbrojeniowego, wywiązuje się z tego. Tylko proszę zauważyć, że nie wszystko też możemy kupić na rodzimym rynku i tu też czynione zabiegi, chociażby o zaangażowanie offsetowe. Jeżeli dziś mówimy o programie Wisła i zakupie rakiet Patriot, baterii rakiet Patriot dla naszej obrony, to bez wątpienia kwestią kluczową będzie również offset. Ta propozycja offsetowa, ona we wrześniu została wstępna, przedstawiona i złożona i czekamy teraz na dyskusję i na negocjacje w tym zakresie. My naprawdę mamy przemysł obronny, którym możemy się chwalić, tylko nasz przemysł obronny przez wiele, wiele lat był z jednej strony niedofinansowany, z drugiej strony nie miał też takiego bardzo mocnego wsparcia czy nowoczesnych technologii, czy takiego przeformatowania jeszcze z tego okresu PRL-u, czy początku lat 90. Polski przemysł zbrojeniowy, my odbyliśmy przed 2 tygodniami takie bardzo interesujące spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych i przemysł zbrojeniowy, nasz rodzimy, też musi zrozumieć jedną kwestię, że nie może tylko i wyłącznie bazować na zamówieniach Ministerstwa Obrony Narodowej, bo w pewnym momencie te zamówienia się zakończą. I tutaj jest konieczna ta dywersyfikacja zamówień, poszukiwanie odbiorców również z zagranicy i wiele podmiotów skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej to czyni. mamy czym się chwalić. Proszę zauważyć, jestem posłem ziemi radomskiej z Radomia, mamy nowoczesną fabrykę broni. Przed kilkoma dosłownie dniami zakończyły się ostatnie testy i certyfikacja karabinków modułowych MSBS-a. W tej chwili ten karabin będzie się nazywał Grot. On będzie już wchodził na wyposażenie polskiej armii. Pierwszych 1000 sztuk trafi już w roku 2017 do polskich żołnierzy. Ale mamy również kolejny fajny produkt, którym jest pistolet Ragun, który też już właśnie zakończył wszelką certyfikację i próby. I on również będzie mógł wchodzić na wyposażenie indywidualne żołnierza. Także mamy czym się szczycić, a to jest tylko ta broń strzelecka i to jest dopiero początek. A przecież mamy hutę stalową Wolę i mamy Kraby. Mamy również Mesko, Spajki i mamy całą tą grupę amunicyjną Mesko i wiele, wiele innych podmiotów, które bez wątpienia mogą się przyczynić do tego, że możemy czuć się bezpieczniej, bo to uzbrojenie, które jest modernizowane i zmieniane, pod względem i militarnym, ale i ekonomicznym dla poszczególnych tych obszarów, tych miejscowości, gdzie te firmy są ulokowane. Bez wątpienia to jest również zabezpieczenie i byt dla tych rodzin. I to jest bardzo ważna rzecz.
Pan poseł wspomniał o systemie antyrakietowym Patriot. To także ważna decyzja z ubiegłego tygodnia. Amerykański Departament Stanu zawiadomił Kongres, że Stany Zjednoczone są gotowe sprzedać Polsce najnowszą wersję systemu antyrakietowego Patriot wraz z dodatkowym sprzętem. W dokumencie wskazano, że taka operacja jest zgodna z celami polityki zagranicznej i względami bezpieczeństwa także Stanów Zjednoczonych, a zatem bardzo konkretny, wymierny element pokazujący zacieśnienie, panie pośle, tej współpracy.
No, to jeszcze jeden dowód na to, że Polska jest bardzo wiarygodnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Dla nas, z jednej strony mnie cieszy to, że się ruszyło, wydaje się, taki duży krok do przodu w dziedzinie pozyskania obrony powietrznej, która jest niezwykle potrzebna w tej chwili w Polsce, bo praktycznie to niewiele mamy do obrony przed napadem z powietrza. Natomiast druga sprawa to jest też to istotne, że to jest potwierdzenie wiarygodności Polski, bo Amerykanie przecież nie sprzedają broni każdemu. Nie sprzedają. A najnowocześniejsze technologie to w ogóle bardzo wąskie grono może tylko, bardzo wąskie grono sojuszników może tylko dostać. Nie każdy członek NATO uzyska prawo zakupu każdej broni w Stanach Zjednoczonych. To Wielka Brytania jest takim najbliższym. Oni praktycznie mogą bardzo wiele kupić. Natomiast inne państwa tak różnie, w zależności od tego, jak ważny i jak wiarygodny dla Stanów Zjednoczonych jest ten sojusznik. To pokazuje, że Polska jest, to jest jakby taki namacalny dowód politycznego zaufania i wysokiej oceny politycznej Polski dla Stanów Zjednoczonych. Ja to już drugi raz dzisiaj, ojcze Piotrze, pozwoliłem sobie podkreślić o tej znaczeniu, bo to jest ciągle to znaczenie Polski na arenie międzynarodowej, a szczególnie w NATO, jest ciągle kwestionowane przez tą totalną opozycję. Oni ciągle gdzieś wyciągają, o, znowu jakaś kompromitacja, o, znowu to. A my jedziemy za granicę, spotykamy się na przykład w ramach wymiany Komisji Obrony Narodowej. Spotykamy się i czy to na Litwie, czy w Rumunii, czy w NATO. Oni się nas pytają, oni nas postrzegają jako, mówią, wasze zadanie to jest być liderem w tym regionie. Macie predyspozycję, macie potencjał ludzki, macie potencjał militarny, macie korpus, który Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód w Szczecinie, który w systemie bezpieczeństwa NATO odgrywa niezwykle istotną rolę. To jest po szczycie Walii, a jego znaczenie jeszcze zostało poszerzone na szczycie w Warszawie. To powoduje, że już choćby z takich czysto kalkulacyjnych, militarnych rozstrzygnięć, Polska jest niezwykle istotnym ogniwem bezpieczeństwa tego natowskiego, europejskiego. Już choćby z takiej zimnej kalkulacji. I dlatego jak słyszę jakieś takie, że prestiż Polski, kompromitacja, nikt z nami nie chce rozmawiać, to ja nie wiem, kto z nami nie chce rozmawiać. No, nie wiem.
system przeciwrakietowy, który będziemy, jestem przekonany, będziemy kupować od Amerykanów. To jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo te pierwsze dwie baterie, które trafią do Polski, one będą najnowocześniejsze spośród tych, którymi dysponuje armia amerykańska. One dopiero w tej chwili będą wchodziły na wyposażenie wojsk amerykańskich. To pokazuje właśnie, jak Polacy są traktowani przez Stany Zjednoczone. Ważne jest, bo do tej pory w tych negocjacjach mówiło się o tym radarze, który ma pole widzenia 180 stopni. Okazało się, że udało nam się wynegocjować nam Ministerstwo Obrony Narodowej i to w ostatnich miesiącach. Ten tak zwany radar dookólny, czyli 360 stopni pole widzenia, to jest szczególnie ważne w kontekście obrony naszego nieba. I widać też po tej wizycie ministra Antoniego Macierewicza wrześniowej w Stanach Zjednoczonych i w Pentagonie, że rzeczywiście te działania przyspieszyły i one ruszyły. Jestem przekonany, że rok 2019, tak jak jest zapowiadane, to przyspieszenie, te pierwsze dwie baterie będą służyły w polskim wojsku i będą tutaj u nas już dostępne. Proszę zauważyć, że my mówimy o bateriach rakiet Patriot, programie Wisła. My mamy w tym zakresie olbrzymie zapóźnienia. My mamy też olbrzymie zapóźnienia, jeżeli chodzi o tworzenie tej tak zwanej tarczy antyrakietowej. I to też jest rzecz, która w moim przekonaniu i w moim odczuciu, ona była celowo opóźniana, czy wręcz torpedowana przez naszych poprzedników. Mówimy o tarczy antyrakietowej, która u nas dopiero będzie miała te możliwości obronne, ale w Rumunii już od przynajmniej 6-5 lat funkcjonuje część tej tarczy antyrakietowej i ona strzeże europejskiego
2 lat.
Tak? Przygotowania w tej chwili, ale na pewno od kilku lat już funkcjonuje z powodzeniem. Zresztą swoim zasięgiem ona obejmuje znaczną część naszego kraju, aż niemalże pod Łódź. I ta tarcza w Redzikowie, ona miała być współgrać właśnie z tą rumuńską, ale mamy olbrzymie opóźnienia i te ustalenia pomiędzy Putinem, pomiędzy Tuskiem jasno pokazują, że one nie były zawierane na korzyść naszego kraju, tylko wręcz przeciwnie, obniżenie potencjału obronnego Rzeczypospolitej, obniżenie potencjału obronnego naszej części Europy i Sojuszu Północnoatlantyckiego. I ta rzecz absolutnie była skandaliczna w wykonaniu naszych poprzedników.
Modernizacja techniczna, panowie, to także wielokrotnie zapowiadany zakup potrzebnych śmigłowców wielozadaniowych. Na jakim etapie jako państwo polskie, jako Ministerstwo Obrony Narodowej jesteśmy, jeżeli chodzi o zakup śmigłowców wielozadaniowych?
Śmigłowce wielozadaniowe to jest jeden z elementów modernizacji technicznej sił zbrojnych, ale proszę zauważyć, tak wiele moim przekonaniem niesprawiedliwych słów było adresowane pod adresem rządu Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie, czy wprost personalnie atakowany minister Antoni Macierewicz. Ministerstwo Obrony Narodowej w zakresie zakupów śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii zakończyło negocjacje na poziomie wojskowym we wrześniu 2015 roku, czyli jeszcze z górą ponad miesiąc przed wyborami parlamentarnymi. I to był czas, kiedy zakończyły się właśnie negocjacje na poziomie wojskowym. Później rozpoczęły się tak zwane negocjacje offsetowe. To była ostatnia, czy miała być ostatnia umowa na zakup uzbrojenia dla polskiej armii pod rygorami tak zwanej starej ustawy offsetowej. Czyli z jednej strony te warunki militarne, wojskowe negocjuje Ministerstwo Obrony Narodowej, z drugiej strony offset negocjuje ówczesne Ministerstwo Gospodarki, dziś to jest Ministerstwo Rozwoju. Rozeszło się o szczegóły, bo okazuje się, że Francuzi mimo tego, iż zgodzili się na pewne warunki co do inwestycji offsetowych w naszym kraju, w pewnym momencie wycofali się z tych zobowiązań i dlatego te negocjacje nie doszły do skutku, czy nie zakończyły się sukcesem. No to chyba będzie bardziej właściwa rzecz, ale bez wątpienia śmigłowce wielozadaniowe będą kupowane dla polskiej armii. Bez wątpienia również również firma Airbus Helicopters będzie mogła uczestniczyć w tym postępowaniu przetargowym, jak również i dwie pozostałe firmy, które mają ulokowane zakłady w Polsce, mam na myśli i Świdnik, i Mielec, i mają również na odpowiednio wysokim poziomie zaawansowania technologicznego sprzęt, który mogą przekazać, sprzedać polskiej armii. I ten program czy zakupu śmigłowców wielozadaniowych będzie na pewno realizowany. Ale w moim przekonaniu jest jeszcze inna rzecz, realizacja programu KRUK, czyli zakupu śmigłowców bojowych dla polskiego wojska. I to jest rzecz, nad którą też musimy pracować i Ministerstwo Obrony Narodowej musi podjąć, zintensyfikować działania, bo tutaj w tym zakresie też mamy olbrzymie problemy, a wręcz opóźnienia wieloletnie. My wciąż jesteśmy, służą w polskiej armii śmigłowce typu Mi postsowieckie. Chcemy jednak uwalniać się od tego sprzętu, który był jeszcze produkowany za naszą wschodnią granicą 30 czy 40 lat temu. Od tego absolutnie musimy odchodzić. Jestem przekonany, że te programy śmigłowcowe, one w 2018 roku przybiorą na takiej intensyfikacji działań. To jest, co do tego nie ma żadnej dyskusji.
Modernizacja techniczna, panie pośle, to także marynarka wojenna i opłakany stan polskiej marynarki wojennej. Przypominamy sobie sytuację, że za czasów poprzedniego rządu na majątku chociażby stoczni marynarki wojennej, kolokwialnie mówiąc, siedział syndyk masy upadłościowej. Mamy zapowiedź zakupu nowych okrętów, w tym także okrętów podwodnych. No i oczywiście także w tej dziedzinie wiele do zrobienia.
O tak, marynarka jest... Jeśli chodzi o sprzęt, jest w najgorszej kondycji. Trzeba mieć też jednak świadomość, że to jest najbardziej kosztochłonny rodzaj sił zbrojnych, no bo to okręty wojenne są niezwykle drogie, są niezwykle skomplikowane i wiąże się z tym wielki koszt. Jeden okręt podwodny nowego typu o napędzie klasycznym, takim o jaki Polska się ubiega, to jest koszt około 500 milionów dolarów. To są naprawdę bardzo wielkie koszty. Do tego dochodzi jeszcze zakup pocisków manewrujących. W tej chwili właściwie jedynym możliwym partnerem, który może nam dostarczyć pociski manewrujące, to są Stany Zjednoczone, i Francja jedyni mają. Z tym, że Amerykanie mają sprawdzone, jak to wszystko. Francuzi mają pociski manewrujące, ale będą mogli stwierdzić, że sprzedadzą tylko razem z okrętem podwodnym. Więc jeżeli nie wybierzemy francuskiego okrętu podwodnego, no to będziemy musieli rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, żeby kupili. Wiem, że za poprzedniej administracji, czyli prezydenta Baracka Obamy, to mówiło się w Waszyngtonie, że raczej Polska nie otrzyma zgody na zakup Tomahawków. W tej chwili tam się zmieniła sytuacja. Ale czy wybierzemy tą czy inną opcję, to jest decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej. Tutaj mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że każdy z tych okrętów ma swoje wielkie zalety. Każdy ma jakieś szczególne, plusy, ale i każdy ma jakieś tam słabsze strony, tak jak z każdym sprzętem. Ale czyli tutaj jakby niezależnie od tego, na który projekt ministerstwo się zgodzi, to ja będę zadowolony, że wybraliśmy na pewno bardzo dobry okręt. Natomiast jeśli chodzi o okręty nawodne, to cieszy mnie niezwykle sytuacja, że w przyszłym tygodniu bandery na kormoranie, naszym najnowszym nabytku. Okręt, który według również ekspertów światowych naprawdę jest niezwykle nowoczesną bronią.
No i wiemy, że rynek międzynarodowy już jest zainteresowany takim rodzajem jednostki pływającej.
Zrobił naprawdę bardzo dobre wrażenie. Wiele państw się tym interesuje, także jest szansa nawet, że być może będziemy produkowali na eksport. A co dla mnie najważniejsze, to ten trudny okres, bo to jest całkowicie innowacyjny projekt tego kormorana, więc on miał bardzo długi czas uzyskiwania różnych certyfikatów i dopóki tych wszystkich certyfikatów nie potwierdzono, nie można było zamówić kolejnych. I w tej chwili już będzie można zamówić dwa lub trzy kolejne, to ministerstwo zdecyduje, że będziemy mieli. To są bardzo potrzebne nam okręty podwodne i kormoran, czyli okręty do walki przeciwminowej. Czyli to jest dla nas chyba z punktu widzenia prowadzenia walki na morzu, to są dwa najważniejsze, chociaż trudno mówić, wszystko jest bardzo ważne. Ale cieszy mnie również podjęcie decyzji o uratowaniu stoczni. I ta sytuacja, że polskie stocznie są w gestii, czy minister obrony narodowej wykonuje nadzór właścicielski w imieniu Skarbu Państwa nad polskimi państwowymi stoczniami, to jest szansa dla tych stoczni po to, żeby były jakby uprzywilejowane w pozyskiwaniu zamówień z sił zbrojnych, ale to również, co przed chwilą mówił pan poseł Skurkiewicz, to również jest taka sytuacja, że jest to zagrożenie, żeby jednak te stocznie nie próbowały obniżać lotów. One muszą się doskonalić, bo produkować mają nie tylko dla sił zbrojnych, ale muszą doskonalić swoje produkty tak, ażeby było na nie zapotrzebowanie tak jak na kormoran, tak jak na raka, czyli samobieżny moździerz, który wszędzie na targach jest bardzo, wzbudza bardzo duże zainteresowanie, tak jak haubica Krab. Mamy te produkty. Mamy i to świadczy również o tym, że polscy inżynierowie są w stanie zaprojektować i zrealizować nowoczesną broń. Nie wszystko. Wszystkiego się nie da. Natomiast zaprojektować, która będzie służyła siłom zbrojnym, a jednocześnie będzie atrakcyjnym towarem eksportowym, na którym będzie zyskiwać przemysł zbrojeniowy, ale i również polski podatnik, polski skarb państwa.
Także, panie pośle, modernizacja czołgów to także kolejny element dosyć ważny, istotny.
No szkoda, że przez tak wiele lat, kiedy były podejmowane próby budowy polskiego projektu, no one praktycznie zostały zatrzymane i Gliwicki Obrum i również firmy kooperujące jakby wstrzymały się, no bo bez wątpienia mamy potencjał, żeby mieć polski sprzęt. My w tej chwili bazujemy w głównej mierze na Leopardach, na czołgach niemieckich, modernizując te czołgi do klasy piątej polskiej tak zwanej, także to jest rzecz szczególnie istotna. Oczywiście to jest bardzo ważne, żebyśmy również w tym zakresie nie byli osamotnieni, ale nasz przemysł zbrojeniowy, żeby był wystarczalny, czy samowystarczalny zapewnienia oczekiwań polskiej armii. I rzeczywiście tak jest i my modernizujemy Leopardy. One wchodzą na wyposażenie, już znaczna część ich weszła na wyposażenie polskiej armii i bez wątpienia one wspierają ten system obronny Rzeczypospolitej, czy to Żagań, czy Giżycko, to są te obszary, gdzie one bez wątpienia zdają egzamin. My oczywiście musimy, jeszcze raz powtórzę, to jest ważne, żeby iść do przodu i mamy takie możliwości. My przed kilkoma laty, przyjmując ustawy dotyczące modernizacji technicznej, też wskazaliśmy, zresztą to była poprawka, która została przyjęta Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze kiedy byliśmy w opozycji, przekazywanie 2% środków finansowych, które są płacone za uzbrojenie, za sprzęt, na badania, na innowacyjność, czy badania również i naukowe. I te pieniądze są do wykorzystania. Naprawdę, jeżeli wydajemy miliardy złotych na modernizację polskiej armii, to ten jeszcze dodatkowy 2% margines, który jest odpisywany na badania naukowe, on może posłużyć do tego, że również ten przemysł zbrojeniowy będzie również się rozwijał, tak żeby on był konkurencyjny nie tylko w tym wydaniu wewnątrz naszej części Europy, ale w ogóle ogólnoeuropejskim. Mamy świadomość, że Polska Grupa Zbrojeniowa jako ten firma zrzeszająca te 65 firm i jeszcze około 100 firm tak zwanych córek ma problemy i ona przede wszystkim finanse i wsparcie finansowe to jest jej problem. Ona jest na rynku europejskim, na arenie europejskim takim zaledwie średniakiem i na pewno tych koncernów francuskich, niemieckich, brytyjskich czy włoskich nam jeszcze brakuje, ale przez to, że będzie mądre lokowanie zamówień, dodatkowe wspieranie tych firm poprzez lokowanie tych zamówień i również mądre zarządzanie tymi podmiotami, tymi firmami, my będziemy mieli okazję powiedzieć za kilka lat, że te firmy to są perełki, którymi możemy się chwalić, szczycić na arenie europejskiej i one idą do przodu i one będą w stanie sprostać rywalizacji z tymi koncernami, które nie ukrywajmy, one cały czas próbują i pukają do naszych drzwi i próbują zachęcać i armię, i wojsko, i ministerstwo do tego, żeby kupować czy lokować zamówienia u naszych sąsiadów czy w obcych firmach. My mamy polski przemysł zbrojeniowy i musimy wspierać polski przemysł zbrojeniowy. I taka jest filozofia w tym zakresie Ministerstwa Obrony Narodowej. A być może za kilka lat przyjdzie czas, żeby się jednak pochwalić tym prototypem polskiego średniego czołgu, bo bez wątpienia jest nas na to stać. Mamy olbrzymi potencjał. Szkoda, że te prace, te działania za czasów Platformy Obywatelskiej zaniechano i one nie były dalej kontynuowane.
Chciałbym zaprosić także naszych widzów do współtworzenia rozmów niedokończonych. Obrona Narodowa po 2 latach rządów Zjednoczonej Prawicy. W studiu telewizji Trwam posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej pan poseł Michał Jach i pan poseł Wojciech Skurkiewicz. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400 i 2 numery telefonów dla zagranicy 56 657 00 13 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Kolejne zagadnienie, panowie, to stan pokazujący rzeczywiście dramatyczny wymiar funkcjonowania naszego państwa za poprzedników. Osoby najważniejsze w państwie nie miały swojej floty, którą mogłyby bezpiecznie podróżować. Pamiętamy jaki, pamiętamy rzeczywiście Tupolewy, ta era się skończyła. Czarter polskich linii lotniczych wyczarterowanymi samolotami. Najważniejsze osoby w państwie musiały podróżować, korzystano właśnie z takiego rozwiązania, bo Platforma mówiła, że po prostu państwa polskiego nie stać na flotę dla najważniejszych osób państwa. Ta sytuacja diametralnie się zmieniła.
Nie, absolutnie. To jest wielki sukces nasz, mówię, rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo bez wątpienia udało nam się zrobić coś, co i poprzednikom przez 8 lat, ale chyba i od czasów AWS-u, bo o tym się już mówiło, schyłek lat 90. o potrzebie wymiany samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie. Ja przypominam później lata, początek lat 2000, ten wypadek Leszka Millera śmigłowcem, który rozbił się pod Warszawą. Jeszcze wcześniej sytuacja taka bardzo poważna ówczesnej marszałek Senatu, pani Alicji Grześkowiak, gdzie Tupolew w jednym z krajów arabskich po prostu się zapalił w momencie, kiedy był, przygotowywał się do startu z panią marszałek na pokładzie. No i później mamy również katastrofę smoleńską 10 kwietnia 2010 roku. Te wydarzenia, które opisałem, przywołałem, naszych poprzedników nie nauczyły, żeby podjąć działania. Jesteśmy 38-milionowym narodem i jest naprawdę uwłaczające, kiedy prezydent Rzeczypospolitej, premier polskiego rządu podróżuje za ocean na spotkanie z najważniejszymi osobami tego świata, czy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, rejsowym lotem polskich linii lotniczych lot, a z taką sytuacją niestety mieliśmy do czynienia. Myśleliśmy, i to była przynajmniej moja chyba naiwność, nie wiem jak pana przewodniczącego Jacha, ale myśleliśmy, że kwestia zakupu samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie nie będzie wzbudzała żadnych czy większych kontrowersji w klasie politycznej. Niestety przeliczyliśmy się i to, co wyczynia totalna opozycja w tym zakresie, no to jest skandaliczne. Działania, które podjęło Ministerstwo Obrony Narodowej i rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo to oczywiście były kwestie podejmowane przez polski rząd, trzeba uznać jak najbardziej słuszne. Proszę zauważyć, 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości i udało nam się zrobić to, o czym mówiły kolejne ekipy przez ostatnich 20 lat. Mamy już 2 małe samoloty do przewozu najważniejszych osób w państwie, które już lada dzień będą służyły prezydentowi Rzeczypospolitej, pani premier, marszałkom Sejmu, Senatu, ministrom, najważniejszym osobom w państwie. Mało tego, mamy już również i samolot średniego zasięgu, ten Boeing, który został ochrzczony imieniem Józefa Piłsudskiego, on już jest w Polsce, ba, miał to być samolot używany, ten pierwszy. Okazuje się, że ten spryt negocjacyjny ministra Antoniego Macierewicza przyczynił się do tego, że nie używany, a nowy, i nie w przyszłym roku, tylko już w tym roku, w listopadzie, i już jest fizycznie w naszym kraju. I naprawdę nie powstydzimy się, że najważniejsze osoby w państwie będą przede wszystkim w sposób bezpieczny przewożone w różne miejsca, nie tylko Europy, ale również i świata, bo dziś mamy taką możliwość, żeby osoby, które będą latały chociażby za ocean do Stanów Zjednoczonych, nie będą musiały korzystać z lotów rejsowych, czy na przykład będą lecieć z tak zwanym międzylądowaniem na Islandii. To była sytuacja przedziwna, która rodziła wiele kontrowersji raz i wiele niebezpiecznych zdarzeń dla osób przewożonych.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Cześć Boże, Janusz z Niemiec.
Witamy Panie Januszu.
Ja chciałem zadać Państwu, szanownym gościom, 3 takie pytania. Mianowicie to, co żeście właśnie zreasumowali po tym, co zastaliście. Czy nie powinno się postawić takich ostatnich decydentów jak Siemoniak, czy Koziej, czy Komorowski przed Trybunałem Stanu? Czy to musi być najpierw zrobiona ta reforma sądowa, dopiero później można o tym myśleć? Drugie, aneks, o którym się mówiło już za prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci. No, ja myślałem, że gdy dojdzie PiS do władzy i wybrany przez nas pan prezydent Duda, to wreszcie okaże się, co tam w tym aneksie było, bo wydaje mi się, że to była cały czas dywersja. Było to kierowane z krajów ościennych, nazwę go to tak ogólnie. I wydaje mi się, że ci ludzie teraz w ogóle się nie zmienili, nadal realizują tą linię, dlatego tak absurdalne rzeczy się dzieją. I trzecie pytanie, mianowicie, czy to nie jest też objaw dywersji, robienie jakiegoś jakiejś platformy obrony europejskiej, skoro mamy NATO? Czy to nie jest próba też rozbijackiej działalności wschodniego sąsiada? To ja miał tyle. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Januszu. Panowie?
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, no to nie jest tak prosto postawić kogoś przed Trybunał. My wiemy, że szkodzili Polsce, bo szkodzili Polsce w ewidentny sposób. To widać po ściąganiu podatków, po łamaniu praw pracowniczych, po fatalnej funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, po siłach zbrojnych i tak dalej, ale to nie tylko siły zbrojne. To dotyczy każdego elementu naszego państwa. Z tym, że to nie jest tak, że to widać, że to ktoś, tak jak ja ukradnę, komuś zginie zeszyt, to wiadomo, że ja. Tutaj jest to niezwykle trudne do udowodnienia w takich sytuacjach. Niestety, mówię to z bólem, niestety. Mam nadzieję, że te nasze działania pokażą wreszcie i doprowadzą do tego, że znajdziemy dowody, które pozwolą przynajmniej najgorszym szkodnikom postawić zarzuty. To jest jedna sprawa. Jeśli chodzi o drugie pytanie dotyczące
publikacji raportu dotyczącego
tak, likwidacji. To jest kompetencja pana prezydenta i jeżeli pan prezydent tego nie podejmuje takiej decyzji, to należy pytać kancelarię prezydenta, jakie przesłanki kierują nim, bo nie sądzę, bo jestem pewny na 100%, że nie kieruje nim jakaś próba ochrony byłych agentów. Zresztą pan prezydent, profesor Lech Kaczyński również nie opublikował tego raportu.
Zresztą ta sprawa, przepraszam, że wejdę w słowo, ta sprawa była poruszana podczas jednego z ostatnich spotkań pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i pana prezydenta Andrzeja Dudy i tutaj panowie jednoznacznie stwierdzili, że póki co ten raport, ten aneks nie będzie upubliczniony. Najwyraźniej są tam na tyle ważne kwestie, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu naszej ojczyzny, czy szeroko pojętemu, że no, nie zostanie na razie upublicznione, opublikowane, ale to jest oczywiście w gestii pana prezydenta i jeżeli pewnie przyjdzie taki moment, to pan prezydent będzie w tym zakresie podejmował decyzję, bo póki co on jest dysponentem tego aneksu.
Tak ustawa mówi, tak mówią przepisy.
I trzeci element, rzeczywiście na to nam tylko nie wystarczy, czy rzeczywiście jakiekolwiek działania podejmowane przez Polskę są potrzebne i konieczne. No myślę, że oczywiście...
Polska poparła, jeżeli chodzi w ostatnich miesiącach, te działania zmierzające do stworzenia tej wspólnej europejskiej platformy obronnej. Każde działanie, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszej ojczyzny, naszej części Europy, są warte poparcia i absolutnie nie mówimy nie. Będziemy się przyglądać, jak ta platforma będzie się rozwijała, bo o tym mówi się od chyba przynajmniej kilkunastu lat w Unii Europejskiej i na razie niewiele z tego wychodzi, bo wiemy, że te ambicje z jednej strony i oczekiwania głównych, największych państw Unii Europejskiej, mam na myśli Francję i Niemcy, bardzo często one są dość wymijające się, czy nawet rozbieżne. Póki co funkcjonujemy w oparciu o Sojusz Północnoatlantycki, który daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Daje nam gwarancję bezpieczeństwa, nie tylko nam daje gwarancję bezpieczeństwa, ale również naszym sąsiadom. Są państwa, które są w Sojuszu Północnoatlantyckim, są w NATO, a nie są w Unii Europejskiej. Są państwa, które są w Unii Europejskiej, a nie są w NATO, ale ta współpraca jest, wydaje się, bardzo dobra. Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego wskazuje jednoznacznie, że jeżeli chociażby jedno z państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego zostało zaatakowane, pozostałe państwa staną w jego obronie. To jest ta zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ale mało tego, jest tam również artykuł 4 w Traktacie Waszyngtońskim, który jest przed 5 i wskazuje jednoznacznie, że każde państwo powinno starać się zabezpieczyć bezpieczeństwo własnej ojczyźnie swoimi możliwościami. Ja tutaj dość taki w sposób obrazowy to prezentuję, ale najpierw musimy zapewnić naszym potencjałem obronnym bezpieczeństwo Polsce i Polaków, żeby później występować o pomoc sojuszniczą. Dlatego te czwarty i piąty artykuł, one muszą współgrać ze sobą i one są ze sobą nierozerwalne. I bez wątpienia z jednej strony absolutnie Sojusz Północnoatlantycki, współpraca w ramach NATO, to jest ta gwarancja bezpieczeństwa, ale pozostałe platformy oczywiście jesteśmy otwarci, przyglądamy się temu, co będzie dalej się działo.
Odbiorę telefon, bo nas widz oczekuje i pan poseł Jach od razu po telefonie. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Bardzo proszę, czy my się słyszymy?
Tak, słyszymy cię.
Kogo witamy, skąd telefon?
Dariusz z Kujawsko-Pomorskiego dzwoni.
Bardzo proszę, panie Dariuszu.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, panu posłów. I miałem takie pytanie w tej kwestii. Czy będą produkowane wozy bojowe, piechoty, takie na gąsienicach? To takim typowym wozem bojowym piechoty jest bojowy wóz piechoty rosyjski, BMP tak zwany, który jest świetnym wozem bojowym, który mógł być konstrukcją szablonową. Szablonową, a także jako konstrukcja, po prostu prawda, jako wzór i dla polskich inżynierów, konstruktorów, którzy mogli się wzorować na tym wozie transportowym. Ten wóz transportowy jest najlepszy na świecie pod każdym względem. Także to stwierdzają fachowcy na całym świecie, w tym względzie. Także czy będzie też produkowany transporter dla piechoty, który był produkowany w Polsce, dla piechoty całkowicie. Dwa te pojazdy właśnie, które produkowane w Polsce, były produkowane, prawda, w tym względzie w Czechowacji, także i w Związku Radzieckim. Ja nie mówię, żeby tutaj ten wóz bojowy piechoty był dla Polski wzorowany dokładnie to samo, nutka w nutkę, ale po prostu to był jako wzorcem, jako szablonem dla polskich inżynierów i dla polskich techników w tym względzie.
Dziękujemy serdecznie, panie Dariuszu. Pozdrawiamy pan przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
Po pierwsze, będzie produkowany bojowy wóz piechoty na gąsienicach. Nosi kryptonim Borsuk na targach MSPO. Między innymi Stalowa Wola zaprezentowała już go. Będzie to wóz bojowy, który ma możliwość funkcjonowania w wersji pływającej, ale na gąsienicach. Także zapewniam pana, że siły zbrojne oczekują, jest taki program, są na niego przewidziane w tym programie modernizacji technicznej odpowiednia ilość środków finansowych i taki rodzaj broni jest nam potrzebny też. Natomiast co do rosyjskiego BMP, zapewniam pana Dariusza, ale i również państwa, że te rosyjskie bojowe wozy są dobre. No, niewątpliwie są dobre, bo tego nie mogę dyskredytować, ale daleko im do najlepszych wozów bojowych na świecie. No, ale propaganda rosyjska działa umiejętnie nawet w Polsce u patriotów, takich, niektórzy mówią podczas spotkań, mówią, no ale panie pośle, oni mają najlepsze uzbrojenie. No, nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Ale chociaż oczywiście nie można również lekceważyć tej armii rosyjskiej i ich niego sprzętu. To tak nie jest. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do pana Janusza z Niemiec, który zwrócił bardzo istotną sprawę w swoim pytaniu. To jest kwestia tego PESCO, czyli tej Platformy Europejskiej Bezpieczeństwa, czy nie jest ona przypadkiem zdublowania NATO i marginalizacji Stanów Zjednoczonych. Wszyscy znamy francuską, wśród wielu francuskich polityków, ale również i niemieckich, i w innych państwach również, tą antyamerykańską fobię. I wielu tych polityków byłoby gotowych poświęcić bezpieczeństwo Europy, bezpieczeństwo Unii, po to tylko, żeby Amerykanów izolować. I niektóre zapisy w tej umowie, do której przystąpiliśmy, w skrócie już w Europie jest popularne słowo PESCO, do którego przystąpiliśmy, te niektóre zapisy wyglądały, że może to jakby kierunkować Europę, kierunkować wtedy z takim celem, ażeby marginalizacji roli Stanów Zjednoczonych w Europie. Na szczęście, i dlatego Polska dość długo się opierała, żeby do tego przystąpić, były dyskusje, były spotkania, na których przedstawialiśmy nie tylko Polska, ale Polska w głównej mierze, zmiany tych zapisów w tej umowie, które to zagrożenie naszym zdaniem jakby eliminują. I jeżeli nie widzimy tego zagrożenia marginalizacji Stanów Zjednoczonych, to powinniśmy być. Jako państwo o ambicjach, państwo, które chce być ważnym elementem europejskiego systemu bezpieczeństwa, bo to jest również w naszym interesie, powinniśmy brać udział w takich przedsięwzięciach i jesteśmy. Bo jak nas tam nie będzie, to nasz głos się nie będzie liczył. Tam musimy być, żeby właśnie pilnować tego zagrożenia, a jednocześnie być wśród tych państw, które będą dysponowały potężnym potencjałem finansowym, bo tam będziemy mogli skorzystać ze specjalnych środków, bo będziemy jednym z państw, które decydują o bądź co bądź ważnym elemencie strategicznego bezpieczeństwa Europy.
Pan poseł Wojciech Skurkiewicz?
Nie, to nic dodać, nic ująć. Absolutnie tutaj w tym zakresie będziemy działać, będziemy się przyglądać i jestem przekonany, że jeżeli to ta platforma będzie się w dalszym ciągu rozwijała, to czemu nie angażować się w dalszym ciągu? I absolutnie nie jest prawdą, bo przypomnę rok 2013, kiedy to Tomasz Siemoniak, zresztą dość głośno było w ostatnim czasie przy tej okazji tych wstępnych negocjacji co do przemysłu obronnego, on próbował się wyzbyć takiego polskiej podmiotowości przemysłu zbrojeniowego. To odbiło się bardzo mocnym echem w ostatnich miesiącach i tutaj absolutnie będziemy się przeciwstawiać temu, tego typu działaniom. Po prostu nie będzie na to zgody. Polska, Niemcy, Francja, Wielka Brytania to są te filary europejskiej obrony przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które jest gwarantem też bezpieczeństwa na całym świecie i również w Europie, szczególnie w naszej części Europy. Wzmacnianie wschodniej flanki NATO to jest to, na czym nam szczególnie zależy i co będziemy szczególnie pielęgnować w najbliższych miesiącach i latach.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Diecezji Polskiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studio. Chciałem zadać gościom pytanie. Sprawa obronności polskiej jest sprawą bezdyskusyjną, ale silna Polska to także zdrowa Polska. I jako laik chciałem zapytać, czy istnieje szansa, powiedzmy, przegrupowania środków przeznaczonych dla Ministerstwa Obrony, które mają być przeznaczone na realizację szczelnic. Z tego, co zasłyszałem, może moja informacja jest nieprecyzyjna, ma to kosztować około 4 miliardów złotych. No a tutaj bardzo kuleje budżet zdrowia. Także moje pytanie dotyczy tego właśnie fragmentu. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle.
Jeżeli ojciec pozwoli, to ja odpowiem, uśmiechnę się, odpowiadając na to pytanie. To jest właśnie taka negatywna narracja i wręcz takie czarno-PR-owe podejście totalnej opozycji, bo rzeczywiście my przyjęliśmy ustawę, która daje możliwość wsparcia samorządów lokalnych po uprzednim wystąpieniu samorządu o to, żeby z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansować modernizację czy tworzenie, budowę strzelnic. Chcemy stworzyć taki system, żeby w perspektywie najbliższych lat w powiecie była przynajmniej jedna strzelnica. Są tysiące młodych ludzi, którzy są w organizacjach, działają w organizacjach paramilitarnych, proobronnych. Ich oczekiwania są jasne i precyzyjne, bo oprócz tego, że oni się realizują w tych organizacjach, to również chcą odbywać trening strzelecki. Bardzo często zdarza się tak, że żeby pojechać na najbliższą strzelnicę, muszą przejechać kilkadziesiąt kilometrów, a obłożenie również tych strzelnic, które dziś funkcjonują, jest bardzo duże i praktycznie tam cały czas, cały dzień jest ruch. Stwarzamy taką możliwość i to nie jest prawdą, że to będzie kosztowało 4 miliardy, czy to będzie kosztowało w Sejmie, chyba Platforma mówiła, że 2 miliardy 400, bo sobie wyliczyli, że w każdym powiecie ma powstać strzelnica. Platforma budowała strzelnicę za 15 milionów złotych, no i wyszła im jakaś astronomiczna kwota. Absolutnie nie. To Ministerstwo Obrony Narodowej w drodze rozporządzenia przedstawi, jak będzie odbywała się współpraca z samorządami i to Ministerstwo Obrony Narodowej będzie odpowiadało na oczekiwania samorządu lokalnego. Czy chce na swoim terenie strzelnicę posadowić, czy też nie? Czy chce zmodernizować funkcjonującą, czy też nie? Mało tego. I wydaje mi się, że Platforma Obywatelska chciała zdyskredytować tę ustawę z innego powodu. Bo w tej ustawie jest również zapis, iż będziemy z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej stwarzać możliwości samorządom lokalnym o ubieganie się o dofinansowanie na budowę pomników sławiących chwałę oręża polskiego, czy też renowację, odbudowę niszczających takich właśnie obiektów chwalących, sławiących imię polskiego oręża. I oni też bardzo nie w smak tej totalnej sejmowej opozycji było, że Prawo i Sprawiedliwość wychodzi właśnie z takimi propozycjami do samorządów, z takimi propozycjami do ludzi, którzy oczekuję właśnie takiego wsparcia. Do tej pory nie było takiej możliwości z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej i nieprawdą jest, że to będą kosztowały miliardy złotych, bo no, przede wszystkim z jednej strony Ministerstwo Obrony Narodowej nie ma takich możliwości, bo te szufladki budżetowe w Ministerstwie Obrony Narodowej są jasno sprecyzowane, jasno określone, na co pieniądze mogą iść. I proszę nie wierzyć w te czarno-PR-owe przesłanie, które wskazuje Platforma Obywatelska czy Nowoczesna, że my zamiast na modernizację armii będziemy budować strzelnice w każdej gminie. To jest absolutnie nieprawda. My będziemy odpowiadać na oczekiwania samorządu i to na wniosek samorządu będziemy wspierać ich działania.
Bardzo proszę, panie pośle.
Ja poważnie traktuję pytanie naszego widza, ale chcę powiedzieć tak matematycznie. Na służbę zdrowia wydamy w przyszłym roku 87 miliardów złotych. Na strzelnicę ministerstwo ocenia, że w przyszłym, czyli w jednym roku, wydamy, nie wiem, między 100 a 200 milionów złotych, czyli 0,2 miliarda złotych, ale 0,1 lub 0,2 miliarda złotych wydamy na strzelnicę. One są potrzebne też. Więc jeśli byśmy te 0,2 nawet miliarda złotych dodali do 80 miliardów, to zapewniam pana, poziom służby zdrowia w ogóle by się nie zmienił. Także trzeba myśleć o służbie zdrowia i na to rząd pani premier Beaty Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości po raz pierwszy on podjął taką inicjatywę. Przyjęliśmy ustawę, że w perspektywie pięciu lat już, proszę wybaczyć,
6% PKB.
Dojdziemy do 6% PKB. W tej chwili mamy 4,75. To będzie niesamowite zwiększenie budżetu Ministerstwa Zdrowia, tego naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, ale to jest pokrętne. Ja rozumiem troskę pana, ale to wynika właśnie z tego fałszywego przekazu idącego od Platformy Obywatelskiej.
Ale jeżeli mogę jeszcze jedno słowo odnośnie takiej relacji obronność, służba zdrowia, bo to jest rzecz, która odbiła się w sposób fatalny na działaniach Platformy Obywatelskiej w ostatnich latach i również to trzeba też podkreślić. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, kształcenie lekarzy, oficerów zawodowych i to jest olbrzymi, olbrzymi problem, bo my dziś mamy tak niewielu lekarzy, żołnierzy zawodowych, że aż strach pomyśleć, co nas może czekać w najbliższych latach. I te działania, które są podejmowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby właśnie tam w Łodzi, na Uniwersytecie Medycznym, który jako jedyny kształci na wydziale tym wojskowym lekarzy, żeby tych studentów przybywało i będziemy zwiększać liczbę studentów w tym zakresie. Wojskowa służba zdrowia kuleje i z tym się boryka spotykamy i naprawdę zastaliśmy ją w fatalnym stanie i te działania, które są podejmowane przez te dwa lata. Tylko niestety to są działania, które nawet intensywny ten okres dwuletni nie jest w stanie wesprzeć wojskową służbę zdrowia. I tu potrzeba zdecydowanie dłuższego czasu okresu, żeby tę sytuację przynajmniej minimalnie uzdrowić. Cykl szkolenia czy kształcenia lekarza to jest 6 lat. A w tym zakresie, jeżeli chodzi o wojskową służbę zdrowia, mamy olbrzymie problemy. I chyba będziemy z tym zmagali się przez najbliższe przynajmniej 4, 5, 6 lat.
10 chyba, bo to zepsuto.
Tak, dokładnie.
Drodzy Państwo, drodzy Panowie, ta część naszego spotkania dobiega końca. Bardzo gorąco dziękuję. Obrona Narodowa po 2 latach rządów Zjednoczonej Prawicy w studiu telewizji Trwam na temat naszej obronności. Rozmawialiśmy z posłami Prawa i Sprawiedliwości, panem posłem Michałem Jachem, przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i panem wiceprzewodniczącym, panem posłem Wojciechem Skurkiewiczem. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję także widzom telewizji Trwam. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.